Dzień dobry, w kolejnej odsłonie łowczych wyzwań jest takie powiedzenie: jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach. Dzisiaj spróbujemy przekonać was, że są sytuacje, w których warto jest mieć plan, bo o procedurach będziemy mówić, a to szczególnie przydatne będzie tym, którzy prowadzą na przykład firmę albo coś organizują. Więc będą smaczki, bądźcie z nami.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność powiedzieć, że do grona łowców wyzwań dołącza Małgorzata Maria Wierzbicka. Dzień dobry, Gosiu, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, Pawle, bardzo miło cię słyszeć.
I widzieć, bo też się widzimy.
I widzieć.
Znaczy my się widzimy, ale wy słuchacze tego nie widzicie. Gosia jest w ogóle w Toskanii.
Tak.
czyli w Kielcach. Myśmy się spotkali na... Dobra, zanim gdzie się spotkaliśmy, to ja, Gosiu, ostatnie zrealizowane twoje wyzwanie, bo każdego o to pytam. Coś małego, coś dużego, coś zawodowego, coś prywatnego, coś dzisiaj, może coś wczoraj. Takie na świeżo.
Takie na świeżo. To takie wyzwanie, z którego jestem bardzo dumna, ale mało osób jeszcze o nim wie. To jest napisanie książki.
Wow!
Bo moi klienci od jakiegoś czasu mi mówią: Gosia, ale czemu ty książki nie napiszesz, czemu nie napiszesz książki? I ja sobie tak myślałam cały czas, no dobra, ale co w tej książce? No bo mam kurs online, który uczy, jak robić mapy procesowe, jak procedury sobie opisywać, no to bez sensu pisać książkę o tym samym, co jest nagrane w kursie. I tak sobie chodziłam z tym, chodziłam, pytałam moich różnych klientów, mówię, a jakby była taka książka, to co wy byście tam chcieli przeczytać, co by wam się przydało? I w końcu urodził się taki pomysł, że zaczęłam pisać o tych rzeczach takich z praktyki, można powiedzieć. Czyli takie drobne smaczki, większe smaczki, rozwiązania, które gdzieś tam się udają w firmach i nawet nie tylko są z tego zadowoleni właściciele firm, ale głównie pracownicy. Więc pomyślałam sobie, że właśnie, że o tym napiszę, o procesach, procedurach też. Natomiast takie coś, co pomoże na co dzień. No i to się tak rodziło, pisałam i gdzieś tam już jest ta książka na ukończeniu i uważam, że jest to wielkie wyzwanie.
Dobra, będzie można ją nabyć drogą kupna w jakimś najbliższym czasie, czy to jeszcze czeka na swoją publikację?
Jeszcze czeka, ja na razie napisałam i czeka na publikację.
Znaczy, chcesz dać komuś jeszcze do przeczytania, poczekać aż nabierze kurzu, trochę mocy, tak?
Nie, bardziej do przeczytania tak, ale do złożenia i do wydania także.
No jasne, czyli ta technikalia. Wspomniałem, tak, że tak. Chciałem powiedzieć, że spotkaliśmy się na jednym ze zjazdów Asbiro w Warszawie, gdzie opowiadałaś studentom właśnie o tym wszystkim, o czym też chciałbym z tobą porozmawiać i cię zapytać. Ty jesteś specjalistą w zakresie procedur i mapowania procesów biznesowych. Co to procedury, to chyba wszyscy dobrze wiemy, że to jest pewien zestaw zachowań na określoną sytuację. A co to jest mapowanie procesów biznesowych?
Mapowanie procesów biznesowych to jest coś, co pozwala wyciągnąć nam z głowy to wszystko, co my wiemy na temat działań w firmie. Czyli jak wiemy o tym, że na przykład mamy w firmie takie działania związane z obsługą klienta, to każdy z nas widzi te działania w trochę inny sposób. Czyli jeśli ty byś był ze mną pracownikiem w jakiejś firmie i oboje obsługiwalibyśmy klientów, to ty w swojej głowie miałbyś swoją wizję tego, jak wygląda to działanie, ja bym miała swoją wizję. I mapowanie procesów biznesowych to jest wyciąganie z głowy, jak ten proces tak naprawdę wygląda, czyli kiedy on się zaczyna, co się po kolei dzieje, jakie są punkty decyzyjne, kiedy robię to ja, kiedy przekazuję to jakiejś innej osobie. I to jest taka ścieżka, która pokazuje krok po kroku od momentu rozpoczęcia danego działania do momentu zakończenia, co się dzieje. I dla mnie to mapowanie procesów to jest coś, co się zadziewa przed procedurami. Czyli mapy procesowe pokazują nam, co mamy zrobić, a jak mamy zrobić, to już doszczegóławiają procedury.
Okej, dobra. A co w sytuacji, będzie podchwytliwe pytanie.
Dobra.
A co w sytuacji, kiedy na przykład obsługujemy klienta, i ja, i ty, ty masz swoją wizję, ja mam swoją wizję, a obie są skuteczne?
Co w takiej sytuacji?
Mhm.
Ja uważam, że nie ma sensu robić czegoś takiego, że wszyscy musimy być według jednego szablonu. Czyli chodzi o to, żeby te główne kroki były takie same, czyli żeby to było spójne z misją, z wizją firmy, ale to, czy ty zrobisz to w taki sposób, a ja to zrobię w inny sposób, to nawet tym lepiej, bo nie chodzi o to, żebyśmy byli robotami, którzy, wiesz, wychodzą z jednej foremki, tylko żeby każdy z nas mógł włożyć coś od siebie. I jeszcze taka jedna rzecz, która jest bardzo ważna, że w momencie, jeśli my robimy coś, co jest nam narzucone, albo ktoś nam coś wtłacza i daje swoje racje, że to musi być tak i tak zrobione, to jesteśmy bardzo mało skuteczni, bo osoba, z którą rozmawiamy, od razu wyczuwa, że jest tam jakiś szwindel i że ja na siłę się staram być na przykład taka bardzo profesjonalna, a tak naprawdę nie jestem.
Czyli możemy powiedzieć, że te mapy procesowe, o których wspomniałaś, one nie są szczegółowe, one są bardzo ogólne i zostawiają bardzo duże pole do popisu.
Tak, one pokazują nam trochę tak jakby firmę z lotu ptaka.
O, ptaka. Czyli... Cieszę się.
Pokazują nam firmę z lotu ptaka i pokazują nam tak naprawdę na jednej stronie A4 cały proces, czyli nie ma tam wchodzenia w szczegóły. Szczegółami są właśnie procedury, listy kontrolne, jakieś nagrania, a ta mapa procesowa, ona nam pokazuje całość, tak, żeby właśnie z jednej strony uzgodnić sobie, co się w tej firmie dzieje, żebyśmy sobie nazwali oboje, w czym my w ogóle działamy, w jakim procesie, w obrębie czego. Z drugiej strony, żebyśmy mogli sobie ustalić jakiś standard, czyli że właśnie robimy tak, tak i tak, a z drugiej strony, żebyśmy się też mogli wymienić doświadczeniami. Bo jeśli będziemy tworzyć wspólnie proces, który razem robimy, ty powiesz, jak ty to robisz, ja powiem, jak ja to robię i kroki główne muszą być zachowane, ale może się okazać, że ty robisz coś tak super, że ja chętnie się od ciebie tego nauczę i zacznę to stosować.
No ale to jak to? To tak nie po polsku. Przecież jak ktoś w firmie robi coś dobrze, to trzeba go podgryźć trochę. Co on ma mieć tak dobrze, jak my, a nie my?
No właśnie, powiem ci, że to jest też taki temat, z którym ja się często mierzę, że ludzie mi mówią, ale słuchaj, jak tych pracowników przekonać, bo oni nie będą chcieli procedur, albo jak ty masz w tych firmach, że ty wchodzisz i jak sobie radzisz, jak ludzie nie chcą? I właśnie powiem ci, że nie ma takich sytuacji. I wydaje mi się, że to właśnie chodzi o to, że to jest kwestia odpowiedniego przedstawienia tego i nie wprowadzania takiej sytuacji, że to jest właśnie na zasadzie, jak ty robisz dobrze, to my cię wygryziemy. Albo jak ty robisz dobrze, to my teraz zabierzemy to twoje know-how i kogoś innego nauczymy, a ciebie zwolnimy, bo ty jesteś dla nas za drogi.
Za drogi.
Nie, no nie? Więc chodzi o to, żeby to pokazać pracownikom i ich zaangażować, tak żeby docelowo oni to mogli robić i żeby to od nich wychodziło i żeby co więcej uważali, że to jest coś ich, a nie coś, co jest wymysłem szefa.
Bo jeżeli dobrze wnioskuję, to i też chyba o tym rozmawialiśmy wtedy w Warszawie, że jeżeli właśnie każdy z pracowników ma jakiś swój udział w tworzeniu pewnej struktury, to chętniej się ich później trzymamy.
Tak. I według mnie to jest z dwoma rzeczami związane. Pierwsza rzecz jest taka, że nikt z nas nie lubi tego, żeby mu coś narzucać. A co więcej, jeśli ja pracuję w firmie, dostaję wynagrodzenie i nikt nie zgłasza jakichś większych zażaleń do tego, jak ja wykonuję daną pracę, to dlaczego nagle mam zmieniać o 180 stopni sposób wykonywania zadań tylko dlatego, że ktoś sobie przyjdzie albo że szef sobie zaprosił kogoś, kto jest alfą i omegą i mówi, jak ma być. No nie, bo każda firma jest inna. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że każda z firm ma swój potencjał, czyli każda firma może rozwinąć się w jakimś kierunku. I to nie jest tak, że my te procesy układamy od razu pod ten kierunek, ponieważ w tej firmie są ludzie, jest właściciel i każdy z pracowników jest na jakimś etapie i dzięki temu ta firma ma oczywiście potencjał, może być gdzieś daleko, natomiast na obecną chwilę jest tu i teraz. I o to chodzi, żeby te rzeczy przygotować tak, żeby dla tych ludzi, którzy to robią na co dzień, żeby to było z ich udziałem, żeby to było ich, żeby oni mogli z tego korzystać, a nie w sytuacji, kiedy będzie i coś nietypowego, trudnego, żeby oni szukali kogoś z zewnątrz, kto im powie, jak ma być. Chodzi o to, żeby im uporządkować ich codzienną pracę, dzięki temu oni będą się rozwijać i za chwilę będą zmierzać w tym kierunku, w którym zmierza firma, bo taki jest potencjał tej firmy. Natomiast chodzi o to, żeby te mapy procesowe, procedury pomagały i wspierały na co dzień, prowadząc do celu, a nie były czymś takim, że my teraz musimy dążyć do niedoścignionego i jeszcze na dodatek musimy prosić kogoś z zewnątrz, żeby nam pomagał rozwiązywać problemy.
Okej, okay. Znaczy mapy tych procesów biznesowych, powiedziałeś, że one pokazują pewien cel. No ale jeżeli my na przykład, załóżmy na to, pracujemy razem w tej hipotetycznej tak. firmie i razem sprzedajemy, dajmy na to, deski sedesowe. Tak. To wiadomo, że mamy cel, żeby jak najwięcej tych desek sprzedać, prawda? Więc czy to jest takie, nie jest to takie trochę wyważanie otwartych drzwi, żeby pokazywać ludziom cel, gdy oni wiedzą, jaki jest cel?
Nie do końca, bo nie do końca, dlatego że tak, celem firmy może być, przepraszam, celem firmy może być otwarcie kilku oddziałów, może być rozbudowanie zespołu, może być wyjście na rynki zagraniczne. I to jest ten cel dalekosiężny, który chciałby na przykład osiągnąć kiedyś właściciel firmy. Natomiast na obecną chwilę potrzebuje rozwinąć tych ludzi, potrzebuje uporządkować sobie te rzeczy tak, żeby potem szło to płynnie, sprawnie, żeby osoby nowe, które dochodzą do zespołu, wiedziały, co mają robić, żeby osoby, które już pracują, nie frustrowały się, że muszą 1000 razy powtarzać to samo, albo co najgorsze, że nowe osoby robią te błędy, które oni kiedyś robili, i oni muszą to znowu odkręcać. Więc to jest to, jak chodzi o ten cel dalekosiężny. A mapy procesowe, które mamy, które pokazują nam sytuację obecnie w firmie, muszą pokazać cel po to, żeby to nazwać. Ponieważ to jest trochę tak jak z tym popularnym ćwiczeniem. Pomyśl sobie o kwiatku. Gdybyśmy zapytali 10 osób, każda pomyśli o kwiatku, ale być może każda o innym. I to jest trochę tak, jak ja współpracuję z firmą, gdzie jest na przykład 5 handlowców, i siedzimy sobie i rozmawiamy wszyscy o ich procesie, który się zadziewa, to de facto wszyscy robią to samo. Oni sprzedają albo pozyskują jakichś tam nowych klientów do firmy. Ale każdy z nich robi to inaczej. Dla każdego z nich inne rzeczy są ważne. I teraz chodzi o to, że mapy procesowe są nazwaniem tego, co jest ważne. Tego, co my chcemy jako właściciele firmy, żeby pracownicy wiedzieli. Taka jest misja, wizja firmy, taki jest cel. Dla mnie działanie, dany proces będzie sukcesem, jeśli zadzieje się to i to. Jeśli takie i takie kroki będą miały miejsce. I dlatego też w zależności od kompetencji pracowników my mamy te rzeczy bardziej lub mniej szczegółowo zrobione. Bo założenie jest takie, żeby dana czynność była wykonywana przez pracownika o najniższym stopniu kompetencji, po to, żeby on miał zadanie dla siebie, a żeby osoby, które mają wyższe kompetencje, mogły się rozwijać i tym samym brać udział w rozwoju naszej firmy. Więc jeśli my mamy pracownika o najniższym stopniu kompetencji, to potrzebujemy tak dostosować te narzędzia, żeby on mógł samodzielnie to wykonywać i też nie był sfrustrowany, że to jest dla niego albo za proste, albo za trudne. A im mamy wyższy stopień kwalifikacji pracownika, typu na przykład project manager, albo ktoś, kto zarządza, ogarnia jakieś kilka projektów, to wtedy ta osoba, ona nie musi mieć stricte rozpisanego wszystkiego. Chodzi o to, że ona musi wiedzieć, jaki jest cel, czyli do czego zmierza, musi mieć kolejne etapy wskazane, które będą zgodne z tym, jak ja jako właściciel firmy chcę, żeby to się zadziewało. Często to są osoby, które przychodzą z doświadczeniem, więc one też wkładają swoją cegiełkę i my to modyfikujemy. Natomiast nie oszukujmy się, skoro jestem właścicielem firmy i zatrudniam ludzi, to chcę, żeby ta firma szła w takim kierunku, jaki jest moim celem, więc każdy musi wiedzieć, jaki jest mój cel.
Chodzi o to, żebyśmy tym samym językiem mówili, mówiąc tak, w dużym skrócie.
Tak.
Gosiu, w jakich firmach mapowanie procesów ma największą rację bytu? Czy takie mapy procesowe, czy takie procedury można wprowadzić w każdej najmniejszej nawet firmie?
Tak, można wprowadzić w najmniejszej nawet firmie, nawet jednoosobowej tak naprawdę. Jeśli ktoś na przykład chciałby sobie zacząć zatrudniać pracowników albo zacząć współpracować z podwykonawcami, to wtedy dobrze jest opisać to, co się robi, żeby te osoby, które my będziemy zatrudniać albo z którymi będziemy nawiązywać współpracę, wiedziały, czego my w ogóle od nich chcemy. Bo to jest największy też problem, że często pracownicy, oni nie do końca wiedzą, czego my chcemy, a my sobie myślimy, jesteś, czemu on tego nie robi? A on tego nie robi, bo on po prostu tego nie wie. Bo każdy z nas myśli o kwiatku, ale każdy z nas o innym.
No więc właśnie, to takie... Czy generalnie to się, można powiedzieć, w dużej mierze sprowadza do tych braków w komunikacji, do tych niedostatków w komunikacji wewnątrz firmy.
Tak, ja często mówię, że tak naprawdę ja się nie zajmuję układaniem procesów. Ja się zajmuję usprawnianiem komunikacji w firmie. Tylko, że... Teraz to usprawnianie procesów, automatyzacja to jest taki temat sexy. Wszyscy chcą o tym rozmawiać, wszyscy chcą to robić. A usprawnianie komunikacji, no to co? No to usprawnianie komunikacji to jest taki banał. A tak naprawdę do tego się to sprowadza. Natomiast wracając jeszcze do twojego pytania wcześniej, to mapowanie procesów, ono oczywiście właśnie może być nawet przez jednoosobową firmę robione, natomiast największą wartość ma w momencie, kiedy my już mamy kilka osób zatrudnionych albo planujemy właśnie zatrudniać i potrzebujemy zacząć tworzyć zakresy obowiązków. Potrzebujemy mieć jakąś hierarchię, nie po to, żeby tutaj tworzyć coś sztucznie, ale też po to, żeby właściciel nie był tą osobą, do której wszyscy się zwracają. Więc tak naprawdę od, myślę, kilkunastu osób to są takie firmy, gdzie rzeczywiście zaczęcie mapowania procesów, opisywania tego, nazywania tego, co się dzieje, ma bardzo duży sens. No i potem im większa firma, tym powiedziałabym, że jest to niezbędne.
Bo też wnioskując z tego, co powiedziałeś chwilę temu, że łatwiej jest wdrożyć nowego człowieka, czyli te też są takie narzędzia onboardingowe, żeby nie tłumaczyć człowiekowi, tylko się mu daje na przykład, nie wiem, obejrzyj sobie filmik, zobacz sobie, jak to wygląda, przeczytaj sobie nasze procedury i on ma to wiedzieć. I to ma być napisane prostym językiem, prawda?
Tak, dokładnie. Ja to robię też tak, że zaczynam od schematu organizacyjnego, żeby nowa osoba wiedziała, gdzie ona jest w całej strukturze firmy. Potem właśnie dział, w którym jest bezpośredni przełożony, mapy procesowe pokazujące właśnie, w jakich procesach biorę udział. Można też zrobić tak, to się nazywa ogólna mapa firmy albo ścieżka klienta, która pokazuje temu pracownikowi tak naprawdę, co w tej firmie się dzieje. Nie wchodząc w szczegóły, więc on wie, co tam się dzieje, w jakiej firmie będę pracować. Potem procesy, w których biorę udział, żebym wiedziała, co mam zrobić. I procedury, żebym wiedziała, jak mam zrobić. I tutaj też ważne jest to, że on dokładnie może oglądnąć filmik, może coś przeczytać, natomiast nie zastąpi to wprowadzenia pracownika. Czyli to nie chodzi o to, że my teraz powiemy sobie, dobra, mamy procedury, mamy mapy procesowe, schemat organizacyjny, karty stanowiskowe, siadaj, czytaj i rób, bo jak nie zrozumiesz, to znaczy, że się nie nadajesz. No nie, my też bardzo dużą wartość możemy wyciągnąć z tej współpracy z nowymi osobami, bo one znowu przychodzą z zewnątrz i mogą nam pokazać swoją perspektywę. My, będąc wewnątrz, mamy tak zwaną klątwę wiedzy, czyli pewne rzeczy są dla nas oczywiste.
Nie da się zobaczyć wiadra, siedząc we wiadrze.
Dokładnie. Ciężko zobaczyć perspektywę wiadra, siedząc w wiadrze. Dokładnie. Więc, przepraszam, te nowe osoby, które przychodzą, one przychodzą też do nas właśnie spoza wiadra. I one dają świetny punkt odniesienia do tego, co doszczegółowić, gdzie dodać informacje, które dla nas są oczywiste, ale dla tych osób nowych nie. Co więcej, jeśli na przykład będziemy chcieli otwierać kolejny oddział naszej firmy, to tam będą zatrudnione nowe osoby.
Też muszą wiedzieć.
Dokładnie, żeby też o tym wiedziały, żeby to nie umknęło gdzieś.
A powiedz, gdzie jest ta granica... szczegółowości tych informacji. Jak się nie wkopać, żeby ten pracownik wiedział tyle, ile ma wiedzieć, bo on powinien tyle wiedzieć, ile jest mu niezbędne do wykonywania jego roboty, a nie żeby sobie jeszcze zaprzątał głowę dodatkowymi duperelami, brzydko mówiąc.
Tak, dokładnie. Wiesz co, dla mnie takim wyznacznikiem jest poziom kompetencji wymaganych na danym stanowisku, czyli im niższy poziom kompetencji, im stanowisko jest bardziej operacyjne, takie bardzo proste, można powiedzieć, tym musi to być bardzo szczegółowo rozpisane, typu cięcie laserem, typu ustawianie jakichś wytycznych. To są rzeczy, które rzeczywiście muszą być rozpisane do kości. I teraz wydaje mi się, że to jest tak, że każda firma musi popatrzeć przez pryzmat swojego biznesu. Że my nie możemy powiedzieć, że zawsze w takiej firmie trzeba zejść tutaj bardzo szczegółowo, a w takiej nie. Ponieważ jeśli na przykład ty masz firmę, która robi jakieś badania laboratoryjne, to wiesz o tym, że tam bez względu na poziom kompetencji pracowników, oni wszystko muszą mieć szczegółowo rozpisane, ponieważ zaburzenie jednego czynnika powoduje zmianę efektu. Jeśli budujesz coś, to jest to samo. Jeśli masz jakąś firmę, która ma szczególne wymogi, na przykład medyczne, to też jest tak, że tam muszą być pewne procedury, gdzie nie możemy sobie zostawić pola na tak zwane domysły. Natomiast jeśli mamy pracowników, których zatrudniamy z doświadczeniem albo wymagamy od nich już na starcie jakiejś wiedzy, doświadczenia, to oni pewne rzeczy po prostu wiedzą albo oczekujemy, że będą wiedzieli. I my sobie to sprawdzamy często na rozmowie rekrutacyjnej, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, że zatrudniasz kogoś, kto będzie na przykład kierownikiem nawet danego działu i musisz mu rozpisać rzeczy, które dla kierownika działu powinny być oczywiste. Ty możesz mu rozpisać pewne wytyczne, pewne rzeczy, które będą dla ciebie ważne, żeby on o tym wiedział, natomiast pozostałe zadania to już jest jego rola, żeby ewentualnie to rozpisać.
Okej. Czego właściwie, tak trochę retorycznie pytam, ale czego nie da się ustalić w tych mapach, w tych procedurach?
Nie da się ustalić myślenia. Bo to jest tak, że czasem ktoś mówi, dobra, procesy, procedury, nie będę odmurzać pracowników, nie będę robić korpo ze swojej firmy. Natomiast pytanie jest takie, jeśli pewnego dnia zwolni ci się połowa osób, jak szybko zatrudnisz, wyszkolisz i wdrożysz nowe osoby, żeby świadczyły usługi na tym samym poziomie, co twoja super doświadczona kadra. I my sobie możemy spisać rzeczy, natomiast myślenie to jest czynnik, który jest niezbędny i taka uważność na to, że dobra, jest zapisane tak i tak, ale jeśli pojawia się jakiś tam czynnik, to ja muszę na to zwrócić uwagę. To jest trochę tak, jak stoisz na światłach i jest zielone światło, ale jedzie samochód rozpędzony, to nie wejdziesz na jezdnię, mimo tego, że możesz powiedzieć, ale według przepisów zielone światło, to ja mam pierwszeństwo.
Dokładnie tak.
Także i wiadomo, że teraz w zależności od tego, z kim pracujemy, kogo zatrudniamy, bardziej rozpisujemy albo mniej, bardziej szczegółowo kontrolujemy albo mniej, częściej kontrolujemy albo rzadziej. Natomiast zawsze musi być tak, że pracownicy wiedzą, że to są narzędzia, które są dla nich, które mają im pomóc, natomiast oni są ludźmi i oni mają myśleć o usprawnieniach, mają szukać rozwiązań, które usprawnią pracę firmy, pomogą im w codziennej pracy. I nie ma znaczenia, czy to jest ktoś, kto kładzie kostkę brukową, czy to jest ktoś, kto zarządza projektami, czy jest dyrektorem operacyjnym. Nie ma to znaczenia. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby tych ludzi angażować i pokazywać im, nawet jeśli oni nie będą się uczyć, jak to robić, to żeby oni mieli taką, ja to nazywam świadomością procesową i czasem jak prowadzę warsztaty w firmach, to prowadzę je na przykład dla osób zarządzających, nie po to, żeby oni się nauczyli, jak to robić, tylko po to, żeby zrozumieli, co to są mapy, jak z nich korzystać, co to są procedury, jak z nich korzystać i żeby oni sami znaleźli miejsca w firmie, w których im się to przyda. Bo tak jak to się mówi, im większe dlaczego, tym mocniejsze jak. Więc jeśli ja jako pracownik sama znajdę rozwiązanie i argumenty, dlaczego mi to jest potrzebne, to ja potem jako właściciel firmy nie muszę się zastanawiać, o jesteś, a jeśli moi pracownicy nie będą tego chcieli, albo jak oni mi się będą buntować. No nie, jak ja im pokażę, że to jest coś dla nich, to nie ma takiego tematu.
Do tej pory mówiliśmy sobie o tych takich aspektach bardzo celowych, związanych z główną działalnością firmy, ale powiedz, bo też retorycznie zapytam, bo są też takie właśnie, wspomniałaś o tych obszarach, gdzie można wdrożyć mapy albo procedury i że to niekoniecznie muszą być te procedury związane z tym głównym jakby trzonem, że na przykład, mówiąc najbardziej obrazowo, że w firmie sprzedającej deski sedesowe może być na przykład procedura niezwiązana ze sprzedażą desek sedesowych, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście. To jest też tak, że opisując sobie procesy w firmie, właśnie dobrze jest iść od ogółu do szczegółu, żeby nie wpaść w to, co mówiłeś, przepraszam, czyli że się zakopiemy w jakieś takie detale, bo jeśli my zaczniemy właśnie od szczegółów robić, to możemy się w tym zagrzebać. I jeśli my sobie popatrzymy od ogółu, to mamy oczywiście na samym początku to, co jest główną ścieżką w naszym biznesie, to, co jest tym core, ale wychodzą nam też inne procesy, które się zadziewają, które są niezbędne, żeby dowieść ten, to zlecenie dla klienta, żeby zrobić to, co my mamy. Natomiast to jest też tak, że my mamy rzeczy, które się dzieją w firmie jako proces realizacji zleceń od klientów, ale równolegle dzieją się rzeczy takie jak na przykład budowa magazynu, przenoszenie się w inne miejsca, rozwój na przykład jakiejś hali, rozwijanie hali, rozwój pracowników, bo to jest też tak, że ci nasi pracownicy wykonując rzeczy dla klienta, realizując rzeczy, oni się rozwijają. Więc my też patrzymy, jakie są obszary, w których możemy ich rozwijać. I to są wszystko też rzeczy, które my sobie musimy opisać, znaczy nie musimy, ale dobrze by było opisać, jakoś sobie to też pomierzyć albo nadać jakiekolwiek ramy. Czy my na przykład chcemy teraz zająć się szkoleniem i rozwojem pracowników, bo mamy taki plan strategiczny? Czy na przykład uważamy, że mamy za mało miejsca i będziemy, nie wiem, przenosić się do nowego magazynu? Przenoszenie się do nowego magazynu to jest cały projekt, w obrębie którego będą procesy związane z tym przeniesieniem się w nowe miejsca. Bo my, zaczynając od podstawowych rzeczy związanych z budynkiem, to musimy jeszcze wiedzieć, jak rozplanować te rzeczy, jak ułożyć tą całą drogę komunikacyjną, żeby to miało sens i żebyśmy tego nie musieli co chwilę zmieniać. Więc to są takie rzeczy, których często nie widać, które się dzieją gdzieś z tyłu i nie możemy powiedzieć, że one nie są ważne i że nie wymagają oprocesowania.
Już to słowo się tutaj pojawiło w naszej rozmowie. Ja pamiętam też podczas twojego wykładu w Warszawie, którego słuchałem też z rozdziawioną paszczą, bo bardzo ciekawe rzeczy były. To słowo, które chciałbym tu przytoczyć i żebyśmy też sobie o nim powiedzieli, to jest standard.
Tak. Standard. Żebyśmy mogli mówić o standardzie, to my potrzebujemy nazwać sobie to, co mamy w firmie i to, co chcemy mieć. Czyli właśnie opisując procesy, my niejako możemy powiedzieć, że robimy dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że my opisujemy, jak jest, czyli nazywamy sobie stan aktualny. A potem patrzymy na to i mówimy, dobra, tak jest. W czasie tego procesu zadziewa się dużo rzeczy, bo odkrywają się tematy, o których nie myśleliśmy. Pracownicy odkrywają rzeczy. Pracownicy znajdują usprawnienia. I my sobie patrzymy, jak to wygląda, po czym mówię, dobra, okej, mój plan strategiczny, moja wizja firmy, misja, jaką chcę nieść, jest taka i taka i taka. I teraz ja, żebym była spójna z tym, co robią ludzie u mnie w firmie, z tym, co ja pokazuję i z tym, co ja chcę, co zaplanowałam, to muszę mieć standard, czyli muszę mieć określone bardzo jasno, jak będzie wyglądał na przykład moment styku z klientem, jak będzie wyglądała rozmowa, jak będzie wyglądało, nie wiem, pakowanie paczek, które wychodzą do klienta, jak będzie wyglądała moja współpraca z podwykonawcami, jak będzie wyglądała moja współpraca z dostawcami, bo standard to jest z jednej strony to, co znamy najczęściej, czyli właśnie o moment styku z klientem, ale standard to jest też to, co jest powiązane z kulturą organizacyjną firmy, czyli jak ja chcę, żeby ci pracownicy się czuli, jak ja chcę, żeby oni mówili o tej firmie na zewnątrz, jak ja chcę, żeby dostawcy mnie odbierali, podwykonawcy, więc tak naprawdę to jest taka rzecz, taka moja wizytówka, można powiedzieć.
Czyli w ogóle taki wór, w który można wrzucić i employer branding, i komunikację marki na zewnątrz, i procedury wewnątrzfirmowe, jak na przykład procedura antymobbingowa.
Dokładnie.
Można, co tam jeszcze? To fajny przykład był z tym, z fast foodami, prawda? Że gdzie nie pojedziemy na świecie...
Tak. Dokładnie. I gdzie nie pojedziemy na świecie, to jeśli właśnie mamy McDonalda, to wiemy, co zjemy, wiemy jak zamówić, wiemy, co dostaniemy i oczywiście każdy z krajów ma swoją specyfikę, natomiast my wiemy, jak to będzie wyglądało. To wszystko jest dla nas bezpieczne, przewidywalne, znajome i sprawia, że ludzie chcą przychodzić, prawda?
No właśnie, że to, nawet, to, bezpiecze, że to bezpieczeństwo, być... to bezpieczeństwo tak. jest tutaj.
To bezpieczeństwo i przewidywalność też, bo my tak naprawdę lubimy rzeczy, które są przewidywalne. Lubimy być zaskakiwani, natomiast nie zawsze i nie cały czas, a lubimy przewidywalność. I to sobie też można też popatrzeć pod kątem, nie wiem, jak idziemy do dentysty i idziemy na przykład do jakiejś nowej kliniki, to my jak wchodzimy, nawet będąc dorosłymi, to się stresujemy, bo wiadomo, jak to wygląda, co będzie. I teraz wchodzimy, dobra, ale gdzie mam siąść? Czy mam siąść? A może mam gdzieś podejść? Ale czy ktoś po mnie przyjdzie, czy nie przyjdzie? A w momencie, jeśli ja już jestem tam drugi czy trzeci raz, to oczywiście stres związany z wizytą u dentysty jest
bardziej spłaceniem za tę wizytę chyba.
No albo spłaceniem za wizytę, ale odchodzi mi taki stres związany właśnie, dobra, ale czy tam się, nie wiem, na domofonie naciska, czy się kod wpisuje. Wszystkie takie rzeczy, więc my tak naprawdę dzięki standardowi sprawiamy, że klient trochę nas traktuje jak takiego... kolegę z sąsiedztwa, można powiedzieć. Oczywiście to będzie różnie w zależności od tego, jakie mamy relacje i jaką mamy branżę, ale że to jest tak, że on mówi, a dobra, to ja sobie u niego zamówię, bo ja wiem, jak tam jest. Ja wiem, co dostanę.
Otóż to. Co poza całkowitym brakiem procedur jest najczęstszym błędem popełnianym w firmach odnośnie procesów i procedur?
Procedury bez implementacji pozostają...
Czyli martwe prawo.
...halucynacji.
Dobre, dobre. Czyli po prostu niewdrażanie i niekorzystanie z nich.
Niewdrażanie i niekorzystanie. I czasem to jest też tak, że są firmy, które to już mają zrobione i one mówią, że mają, natomiast pracownicy na tym nie pracują, pracownicy tego nie sprawdzają, pracownicy przekazują sobie informacje albo nowym osobom, zapisują na karteczkach, jest tak zwana wiedza plemienna i za chwilę się okazuje, że te procesy, procedury są, ale na półce albo gdzieś w komputerze i one są nieaktualne i trzeba to robić od nowa.
Aha, czyli taka głupiego robota trochę. Tak. A jeszcze wspomniałaś o, dłuższą chwilę temu wspomniałaś o mierzeniu wykonalności tych map tak. i samych procedur. W jaki sposób można to zrobić? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to controlling pewnego rodzaju. A co jeszcze może być taką metodą sprawdzania, czy procedury działają?
Jedna rzecz jest taka, że my możemy po prostu patrzeć sobie na czasy, no nie? Czyli możemy sobie dopisać czasy i teraz też właśnie, żeby nie wystraszyć pracowników, żeby oni nie pomyśleli, że to jest też tak, że dobra, fajnie te procedury, myśmy tak w nie weszli, zaangażowaliśmy się, a teraz czasy, czy my to mamy, będą dokręcać śrubę. Więc bardziej chodzi o to, żeby też powiedzieć pracownikom o tym, że mierzenie pod kątem czasu to jest coś, co pokazuje nam, czy my na przykład nie musimy dotrudnić nowych osób. Czy my dostajemy taką samą ilość zapytań w przeciągu roku, czy jest cykliczność. Czy jest tak być może, że z roku na rok liczba tych zapytań od klientów wzrasta. Być może lista stałych klientów wzrasta. I dopóki my tego nie będziemy mierzyć, dopóki nie zorientujemy się, że na przykład dotychczas obsługa klienta zajmowała tyle i tyle, ale przez to, że wprowadziliśmy nowy produkt, albo są jakieś pytania specyficzne, to obsługa klienta zajmuje dużo więcej czasu i ci pracownicy nie są w stanie obsłużyć tylu klientów, ilu dotychczas, dopóki my tego nie zmierzymy, nijak inaczej, jak tylko mierząc czas, to nie będziemy w stanie podjąć decyzji o rozszerzeniu zespołu. Więc pracownicy też muszą o tych rzeczach wiedzieć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my możemy mierzyć bardziej pod kątem takiego sprawdzania, czy coś się zadziało, albo czy coś się nie zadziało. I to jest dobrze robić na początku wprowadzania właśnie procesów w firmie opisanych, czy procedur, żeby była osoba odpowiedzialna, która będzie sprawdzała, czy pewne rzeczy są robione. My sobie zaznaczamy na przykład, co jest dla nas ważne i ta osoba sprawdza. I też nie po to, żeby tych ludzi dojeżdżać, że dlaczego nie zrobiłeś, tylko dlatego, że to jest nawyk, który musi po prostu wejść w krew. I jak dotychczas robiliśmy to tak, to teraz trzeba to zrobić inaczej, więc chodzi bardziej o to, żeby tym ludziom przypominać. Na przykład, słuchaj, nie ta i ta osoba, słuchajcie, uzupełnijcie, nie wiem, w CRM-ie informacje. Sprawdzę to w poniedziałek. Potem ta kontrola, to sprawdzanie jest trochę rzadsze, bo ludziom też to bardziej wchodzi w krew. Kolejną rzeczą, którą możemy uznać za mierzenie, są reklamacje i zwroty. Czyli możemy patrzeć na takie rzeczy, co nam wróciło od klienta i teraz patrząc na rozpisane procesy na mapach procesowych, my sobie patrzymy, dobra, w tym miejscu coś się zadziało, że to poszło nie tak. Czyli ja w tym miejscu wprowadzam kontrolę i albo może to być kontrola dodatkowej osoby, na przykład w firmie, która buduje balustrady i ogrodzenia, zanim na przykład balustrada jedzie do ocynku, jest sprawdzane przez osobę inną z zewnątrz zupełnie, czy wewnątrz firmy, ale nie tą, która przygotowywała, żeby sprawdzić, w jakim stanie ona jedzie, czy jest wszystko w porządku. Wyjeżdża, wraca i również jest kontrola. Więc tutaj każdy musi popatrzeć pod kątem swojej branży, czy to będzie weryfikacja uzupełnienia w systemie, czy to będzie weryfikacja wykonania jakiegoś produktu, czy na przykład właśnie zwroty, usterki, reklamacje, tego typu rzeczy.
Czyli typowo mierzalne, ilościowe.
Tak. Możemy też pod kątem jakości oczywiście sprawdzać, prawda? To też jest weryfikacja, dokładnie wróciło nam i teraz patrzymy, co tutaj poszło pod kątem jakościowym.
Albo tajemniczy klient przychodzi.
Albo tajemniczy klient, tak.
O, fajne. Gosiu, najdziwniejsza branża, z jaką miałaś do czynienia jako konsultant w zakresie map procesowych, co to było?
Najdziwniejsza dla mnie, czy najdziwniejsza
taka,
w ogóle?
Taka, no, dla ciebie i w ogóle. Co to było taka, że na przykład było to wyzwaniem dla ciebie?
Myślę, że wyzwaniem była firma, która czyści DPF-y w samochodach. Sprzedaje maszyny do czyszczenia DPF-ów w samochodach. To było bardzo ciekawe. Natomiast ja tutaj nie miałam o tym pojęcia w ogóle, bo też tak mapując procesy, jak ja przychodzę z zewnątrz, to ja to porządkuję, układam, natomiast merytorykę dostaję z firmy, więc zadaję pytania. I natomiast jeśli są rzeczy, które są bardziej mi znane i bliższe, no bo chociażby znanie z życia codziennego i bardziej się dowiaduję, jak to wygląda od kuchni, czyli na przykład jak wygląda piekarnia, albo jak organizowane są wesela, no to jest to coś, co mogę sobie mniej lub bardziej wyobrazić. Ale rzeczy typu właśnie DPF-y, montowanie światłowodów, to też takie coś, co było dla mnie ciekawe, zaskakujące, no i też poszerzało właśnie spojrzenie na pewne rzeczy.
A które z branż są takie najtrudniejsze pod kątem przygotowywania map procesowych i ustanawiania procedur? Korporacje, takie większe już firmy, czy bardziej chodzi o specyfikę branży?
To znaczy tak, ja współpracuję głównie z firmami, które mają tak od kilkunastu do kilkudziesięciu. Mam kilka firm, które mają ponad 100 osób, ale one są w bardzo dużej mniejszości. I tam jest też tak, że ja z nimi pracuję warsztatowo, konsultacyjnie. Więc jak chodzi o takie stricte mapowanie procesów, to ja bardziej bym popatrzyła od takich firm kilkanaście do kilkudziesięciu osób. I najtrudniejsze firmy, to nie chodzi o branżę, tylko chodzi o to, że nie ma tam procedur, a są na przykład, mają na przykład 60 pracowników. I nie mają struktury organizacyjnej.
Pożar w burdelu.
Jest, dokładnie. Jest tak, że one nie mają struktury organizacyjnej. Albo ktoś mi mówi, ale nie, bo ja mam taką firmę, że ja mam pracę dla każdego po prostu. Że kto, kogo nie zatrudnię, to po prostu jest praca, tylko każdy musi sobie tą pracę znaleźć. I to jest najtrudniejsze, bo to nawet nie chodzi o rozpisanie tego, tylko chodzi o zmianę mentalności tych ludzi, którzy tam pracują, którzy się przyzwyczaili, że przecież szef zawsze mówi, albo ja mówię, dobra, ale dlaczego to i to? Bo szef by tak chciał. Ja mówię, ale ustaliliśmy, że jest tak i tak. Ale nie, bo my wiemy, że szef by tak chciał. Ale skąd wiecie? No bo szef nam mówi, że on tak chce. Więc tutaj są takie rzeczy, żebym powiedziała, że to nie chodzi nawet o branżę, tylko chodzi właśnie o to, że firma się bardzo szybko rozrosła, nie widziała wcześniej potrzeby i nadal nie widzi. Bardziej jest tak, że na przykład właściciel mówi, no bo mi mówili, że ja już powinienem to mieć. Albo mówili mi, że robisz coś, co mi by się przydało. I to jest najtrudniejsze, bo to jest tak, jak się mówi, że właściciel może być motorem albo hamulcem. I dopóki ja jako właściciel firmy nie zdam sobie sprawy z tego, że ja potrzebuję nazwania pewnych rzeczy, uporządkowania. I nawet w momencie, jeśli jestem bardzo mocnym wizjonerem i te procedury i procesy to są takie rzeczy, że ja mam alergię, jak o nich już słyszę, to zawsze może być ktoś, kto będzie menadżerem operacyjnym, dyrektorem zarządzającym, możemy nazwać jak chcemy, ale będzie to osoba o profilu takiego bardziej zawodnika, osoby nastawionej na realizację celu, która będzie po prostu koordynowała tą pracę, rozdzielała, egzekwowała. A ja jako właściciel, wizjoner będę z jednej strony mieć pewność, że wszystko działa tak jak chcę, a z drugiej strony będę mieć przestrzeń na te kreatywne wizje, wymyślanie nowych rzeczy, ponieważ bez tego ta firma nie pójdzie dalej i to jest też bardzo potrzebne. I zamknięcie znowuż takiego właściciela, wizjonera w sztywne ramy procedur, że on musi to, to, to i to, to zabija tą kreatywność. Więc tutaj często jest tak, że po prostu rozwiązaniem jest zatrudnienie osoby, która ma odpowiednie kompetencje i która nam to dalej poprowadzi. I w takich firmach ja często z takimi osobami współpracuję, nie z właścicielem firmy, tylko z takimi osobami. Właściciel oczywiście pojawia się, rozmawiamy, jest na bieżąco informowany, ale to nie on jest tym, który musi właśnie sprawdzać, uzgadniać. To robi osoba, która lubi takie tematy.
Powiedziałaś przy okazji właśnie tego, że firma nam się nagle rozrosła. Tak mi przyszło do głowy, że nawet na urodzaj musi być procedura.
Tak. I co więcej, bardzo często jest tak, że na przykład, zwłaszcza jak była akcja z COVID-em, to było tak, że ktoś do mnie dzwonił i mówił, wie pani co, ja myślałem, że my nie potrzebujemy procedur. Ale teraz mamy taką sytuację, że my Boże Narodzenie mamy co miesiąc. Albo z drugiej strony wysłałem ludzi na pracę zdalną. I teraz 3 osoby wysyłają mi ten sam raport. Albo nikt mi nie wysyła raportu, bo każdy myśli, że zrobi to ktoś inny.
No właśnie, ojej. Moglibyśmy jeszcze mnóstwo opowiadać i na pewno nie wyczerpiemy tematu. Zresztą nie taka była, przepraszam, intencja. Natomiast już na sam koniuszek jeszcze chciałem zapytać, od czego w takich malutkich firmach, bo dużo z nas słucha też małych przedsiębiorców, także jednoosobowych firm, od czego zacząć tak naprawdę sprawdzanie tego i wdrażanie sobie procedur i standardów w swoich własnych małych firmach?
Ja bym zaczęła od spisania rzeczy, które się powtarzają. Czyli na przykład, jeśli mam co miesiąc robię jakieś rzeczy, które robię zawsze co miesiąc, to po prostu je spisać. Można sobie pójść według takiego klucza. Co robię codziennie, co robię raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na rok. Od takich rzeczy. Przy tym można sobie też zaznaczać od razu, czy ja to muszę robić.
Czy można to oddelegować?
Mogę to oddelegować albo firmie zewnętrznej, wirtualnej asystentce, albo zatrudnić za chwilę jakiegoś pracownika, jeśli to chcę robić, albo być może mój pracownik jakiś mógłby to robić. Bo z jednej strony mnie to odciąży, z drugiej strony mnie to będzie rozwijać. Więc te rzeczy, jeśli mamy już pracowników, to też, żeby oni wypisali, co robią, czym się zajmują. Bo to też nam pokaże, jak oni to widzą. Bo to, że ja wiem, że on to robi, to nie do końca znaczy, że on ma takie samo spojrzenie jak ja, bo znowu myślimy o tym samym kwiatku. Ale dla mnie ważne jest to i to w tym działaniu, a dla ciebie będzie ważne zupełnie coś innego. Osiągnę cel, ale może się okazać, że ja to robię naokoło. Więc właśnie, żeby spisywać rzeczy, które są powtarzalne, które robią pracownicy, żeby też oni mieli to nazwane, a potem fajnie jest popatrzeć od takiej strony, jak wyglądają połączenia wewnątrz firmy. Czyli co robię ja, co robi inna osoba, na jakim etapie się kontaktujemy, komunikujemy, czy tutaj nam coś działa albo nie działa. No i oczywiście schemat organizacyjny. Nawet tak naprawdę, jeśli my mamy jednoosobową firmę, to wtedy i tak mamy schemat organizacyjny z działami, tylko ja jestem w każdym z działów. Jeśli zatrudniam pracowników, to jest też tak, że mam schemat, są działy, tylko jeden pracownik jest na przykład w 2 albo w 3 rolach, na 2 albo 3 stanowiskach. I w momencie, jak my sobie to uświadomimy, to dużo łatwiej nam jest potem przechodzić do rozpisywania procesów, bo sobie zadaję pytanie, okej, jak ja to robię, to w jakiej roli jestem?
W czyich butach?
Czy ich butach, bo to, co jest w ogóle też takie ważne, wydaje mi się, i też chciałabym, żeby wybrzmiało, że my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że każdy z pracowników jest bardzo ważny i pracownicy w firmie czasami też sobie nie zdają sprawy z tego, jak są ważni. I ja zawsze porównuję schemat organizacyjny do aktorów, którzy są w teatrze. I że to jest tak, że to jest po prostu taka grupa aktorów, którzy grają w różnych spektaklach. I teraz jest spektakl taki, tutaj gra aktor z tego działu, z tego i z tego. Jest inny spektakl, gra kolejna osoba. I każda z tych osób jest ważna, ponieważ, jak to dała mi przykład jedna ze słuchaczek, nawet jeśli ktoś gra rolę drzewa i go nie ma, to drzewo jest tak ważne, że to drzewo potrzebuje mieć swojego dublera, swojego zastępcę. Więc każda osoba w naszej firmie jest potrzebna, bo na jakimś etapie, jeśli jej zabraknie, to my będziemy to odczuwać i potrzebujemy kogoś na jej miejsce.
A jeszcze powiedziałaś właśnie, że tak wiele może zależeć od tak niewielu, że może gdzieś się pojawić jakieś tak zwane wąskie gardło, że jak jeden człowiek padnie, no to pada nam wszystko tak naprawdę.
Tak,
jak w klepsydrze, nie?
Tak. I to może być to przysłowiowe drzewo, że my mamy spektakl i sobie powiemy, drzewo. A może się okazać,
spektakl nazywa się pod drzewem.
Pod drzewem, albo że to drzewo gra jakąś taką kluczową rolę w danym momencie, że jak go zabraknie, no to po prostu nie ma.
No i właśnie, tak moglibyśmy jeszcze, mi się jeszcze 1000 pytań rodzi, ale już nie chcemy wchodzić w te szczegóły. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to niech szuka ciebie na LinkedIn między innymi, na Facebooku albo w Toskanii, czyli w Kielcach. Małgorzata Maria Wierzbicka, specjalista do spraw procedur i map procesowych, biznesowych map procesowych, była moim i waszym gościem. Bardzo ci, Gosiu, dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś tam przy jakichś procedurach jeszcze.
Dziękuję ci również i mam nadzieję, do zobaczenia.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A nie wiem, czy wiecie, ale na produkcję podcastu także jest procedura i zazwyczaj na końcu każdego odcinka zapraszam do posłuchania innych wydań z serii, zostawienia także dobrej oceny w serwisach streamingowych i zasubskrybowania tegoż podcastu. Łowcy wyzwań, Paweł Ptaszyński, zapraszam do usłyszenia w kolejnych wydaniach.